Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj o zbliżającej się 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Chociaż Konstytucja obowiązywała krótko, bo tylko 2 lata, to jednak do współczesności kształtuje Polskę i nasz naród. O tym wydarzeniu rozmawiam z profesorem Michałem Kopczyńskim z Uniwersytetu Warszawskiego, historykiem i jednocześnie reprezentuje pan Muzeum Historii Polski. Witam pana.
Dzień dobry. Tak, reprezentuję również Muzeum Historii Polski.
Na zakończenie powiemy o tej placówce, bo ona jest stosunkowo nową, jeśli chodzi o polskie muzealnictwo, ale zajmiemy się na początek właśnie Konstytucją 3 maja. To jak można by określić hasłowo wydarzenia sprzed 230 lat?
No cóż, hasłowo jest dość trudno, natomiast powiem tak, no, ostatnio słyszałem i bardzo mi się to spodobało, kamień milowy. Kamień milowy w rozwoju polskiej myśli politycznej, ale także polskiego społeczeństwa. I to byłoby jedno hasło. A drugie hasło to zaczerpnąłem z tytułu książki Richarda Butterwicka, która teraz wyszła właśnie z tej okazji w kilku językach, w tym także po polsku, Testament Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
Bo to rzeczywiście był testament, tak przynajmniej część ówczesnego społeczeństwa widziała nowy ustrój, chociaż konstytucja nie była rewolucyjną. Nie była na miarę tamtejszych wyzwań, jeśli chodzi o tworzenie nowego ustroju, wpisanie się w te gospodarcze przemiany, jakie naokoło Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej miały miejsce.
No ja myślę, że właściwie można byłoby powiedzieć, że my jesteśmy takimi specjalistami, my Polacy. Jesteśmy takimi specjalistami od łagodnych rewolucji. Więc to była niewątpliwie rewolucja łagodna, a czy ja wiem, czy ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że wpisujemy się w te trendy, które dzieją się wokół nas. Myślę, że
znaczy,
nie do
końca. Nie wpisywaliśmy się, w mojej opinii, bo na przykład nie znieśliśmy poddaństwa, co mogłoby być znakomitym przyspieszeniem kapitalizacji polskiej gospodarki.
No jasne, ale to tutaj myślę, że to jest chyba żądanie zbyt daleko idące pod adresem naszych przodków z końca XVIII wieku. Natomiast powiem, dlaczego się wpisujemy jednak w takie trendy oświeceniowe, bo ta konstytucja jest stosunkowo blisko, oczywiście przez zachowaniem pewnych specyficzności dla Rzeczypospolitej, jest stosunkowo blisko ustroju wolnościowego, takiego ustroju wolnościowego angielskiego. Natomiast jest daleko od tego, co jest bezpośrednio za granicami Rzeczypospolitej. To znaczy jest daleko i świadomie jest daleko od absolutyzmu. Najczęściej używanym słowem w tekście ustawy rządowej, czyli Konstytucji 3 maja, jest wolność. Wolność w formie rzeczownikowej jest bodajże, występuje 13 razy, ale jeszcze kilkanaście razy w różnych formach takich przymiotnikowych. I to jest wolność, to jest to, co ma być zachowane. To, co jest pewnym elementem ciągłości z tą pierwszą Rzeczpospolitą, ale jest to wolność, która jest ujęta w pewne karby instytucjonalne, dość dobrze w tej konstytucji opisane, w pewne karby takiej, powiedziałbym, odpowiedzialności za całość państwa, za jego przetrwanie, bo o tym, że to państwo może nie przetrwać, już wtedy istniała taka świadomość. Więc jest to ciągłość z dawną Rzeczpospolitą, ale ciągłość w nowej formie. W tym sensie można byłoby powiedzieć kamień milowy, chyba nawet bardziej kamień milowy niż testament.
Ale była strasznie duża opozycja dla konstytucji i samą konstytucję, można by powiedzieć, jak i następne późniejsze, wprowadzono sposobem do naszego ustroju.
Tak, to jest prawda. To znaczy trzeba było się liczyć z silną opozycją i to jest ten, niekiedy się mówi, zamach majowy. Zamach majowy z tego względu, że posiedzenie 3 maja, pierwotnie zresztą planowane na 5, ale wiadomości zaczęły się wydostawać o tym 5 maju, więc przyspieszono 3 maja, bo przyszły podobno depesze z zagranicy mówiące o zagrożeniu nowym rozbiorem. taki był oficjalny powód. Było około 180 posłów, z czego mniej więcej 100 było w mniejszym czy większym stopniu wciągniętych w to, co się działo, w te przygotowania. Nie musieli wiedzieć w szczegółach, co będzie, ale wiedzieli, że coś będzie. Jakiś 30 było przeciwników zdecydowanych, reszta nie było wiadomo, po której stronie się opowie. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o przywódców tej opozycji, to ich nie było, bo to była przerwa świąteczna wtedy w obradach. I w tym sensie, no oczywiście w tym sensie, że kiedy posłowie szli na posiedzenie, ono się zaczęło bodajże o 10 albo 11. Kiedy szli na posiedzenie, przechodzili przez to, co dzisiaj jest placem zamkowym, choć on nieco inaczej wyglądał wtedy, ale przechodzili w kierunku zamku i były tłumy mieszczan. Trochę wojska, tłumy mieszczan. No proszę pamiętać, to jest 1791. To jest 2 lata, a wcześniej była Bastylia. W Paryżu cały czas tam się gotuje, więc już ten takie trochę podniecone mieszczaństwo to już było, wskazywało, że coś może się dziać. Na galerii było pełno publiczności. Ta publiczność się zresztą ustawiała w kolejce na długo przed rozpoczęciem planowanym obrad, a wśród tej publiczności była klaka teatralna, specjalnie przygotowana, która wiedziała, jak ma reagować w których momentach. I to są takie czynniki, powiedziałbym, spiskowe, na które pan mnie tutaj wywołał. Ale chciałem powiedzieć, że nie można powiedzieć tak, że to była jakaś wola mniejszości, siłą narzucona tej większości, bo czy jakiejś większości, mitycznej większości. Bo takie sprawdzam, miało miejsce w lutym 1792 roku. Wtedy to w całym kraju zbierały się sejmiki i to były sejmiki, których celem było wybranie deputatów do Trybunału, ale ponieważ one się zebrały po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, no to siłą rzeczy, i tego zresztą chciał król i tego chciało stronnictwo patriotyczne, siłą rzeczy jakoś się musieli ustosunkować do tego, co się stało w Warszawie, do tej konstytucji. No i 90% sejmików albo podziękowało, to znaczy zaprzysięgło konstytucję, to jest takie dwie formy zaprzysiężenia. Taka wyższa forma zaprzysiężenia to jest zaprzysiężenie i stwierdzenie, że będziemy jej bronili. Druga taka forma, którą autor monografii tych sejmików, Wacław Szczygielski, uznaje za trochę niższą, no to jest taka, że zaprzysięgamy ją i tyle, bez żadnych dalszych deklaracji. A trzecia, najniższa forma to jest dziękujemy autorom konstytucji. 10% sejmików nie wypowiedziało się w tej sprawie, co znaczy, że nie było tam większości zwolenników, albo ta większość była stosunkowo nieduża. To pokazuje, że wśród szlachty posiadającej, bo podkreślam już, ta sławna szlachta gołota, czyli ci tacy nieposiadający, przekupieni bardzo często przez magnatów, tych już nie ma teraz na sejmikach, ale ta szlachta posiadająca jest za i w dużej większości. Pytanie, jak to się stało, co to za cud? Prawda? Bo to, co my wiemy, dziedziczymy ten obraz takiej gdzieś tam czasów saskich, prawda? Jakiegoś takiego, unikam słowa ciemnota, ono mi się nasuwa oczywiście, ale takiego po prostu odwrócenia od rzeczywistości.
Sobie państwa.
O właśnie, dosłownie. I to się zmieniło. To się zmieniło. Dzieło Komisji Edukacji Narodowej. Jest to dzieło szkół pijarskich, jest to dzieło Stanisława Konarskiego. To jest takie działanie kropli drążącej skałę. Ona jest mało taka barwna. Fajniej się opisuje spisek, zamach, klakę teatralną i tak dalej, niż takiego właśnie nauczyciela, który latami, kolejne roczniki, no, przebudowuje ich mentalność.
Czyli odbyła się taka praca u podstaw.
Tak myślę, bo to nawet widać, znaczy u podstaw cały czas mówimy, właściwie u podstaw czubka góry lodowej, bo mówimy o szlachcie, nie mówimy o tych prawdziwych podstawach, te prawdziwe podstawy, czyli ten lud musiał jeszcze czekać 100 lat, nawet z górą. Natomiast mówimy o podstawach o czubka góry lodowej, ale te zmiany widać też nawet w takim, nawet czasami na obrazach. Muszę zwrócić uwagę, jak ubrani są twórcy Konstytucji 3 maja. No, chociażby w tej sali ojców Konstytucji 3 maja na Zamku Królewskim. Właściwie tylko Kazimierz Nestor Sapieha jest w stroju narodowym staropolskim. Cała reszta jest już ubrana na wzorzec zachodnioeuropejski. Jak się popatrzy na Norblina, to widać wymieszane postacie. Jedni są ubrani tak, inni są ubrani, prawda, zachodnioeuropejsko, inni są ubrani w stroje staropolskie. Jest tutaj pewna, może za daleko idę, ale nawet zaryzykuję, wojna kulturowa, obrazująca się no właśnie w modzie.
Panie profesorze, ale też jest w publicystyce taka teza stawiona, że Konstytucja 3 maja przyspieszyła upadek I Rzeczpospolitej.
O tak, bo są właściwie, i to nawet nie tylko w publicystyce, ale w historiografii. Są jakby taki najklasyczniejszy spór polskiej historiografii. To jest spór między szkołą krakowską i szkołą warszawską, przekładający się oczywiście prawda, tych takich wielkich twórców wyobraźni historycznej Polaków, jak na przykład Jan Matejko. Szkoła krakowska mówiła tak, że upadek Rzeczypospolitej był pewną konsekwencją nieprzystosowanego do sytuacji zewnętrznej ustroju niehamującego anarchii, pozwalającego na zrywanie sejmów, a to oznaczało, że to był ustrój, który blokował właściwie wszelką inicjatywę, taką ustawodawczą, pozytywną, i pozwalał tkwić w takim systemie, którego nie sposób było zmienić. I w związku z tym rozbiory są pewną konsekwencją dłuższego procesu. I drugi pogląd szkoły warszawskiej jest taki, że Rzeczpospolita, oczywiście oni nie negują, tej historycy warszawscy nie negowali tej anarchii, prawda, i tak dalej, ale akcentowali co innego. Ostatnie 30 lat, czyli czasy stanisławowskie, a może nawet i pół wieku, to jest czas jednak budzenia się reform i zmian. Rzeczpospolita by nie upadła, nie zostałaby rozebrana, gdyby nie to, że w pewnym momencie się podniosła. I tam symbolem tego podniesienia się jest Konstytucja 3 maja. I właśnie to podniesienie się prowadzi do likwidacji tego państwa. I to pytanie jest oczywiście, czy lepiej żyć na kolanach, no, zginąć, prawda, walcząc. Taka jest alternatywa straszna, okropna, bo to jest taka alternatywa, która później też w polskich dziejach się wielokrotnie pojawiała i pociągała za sobą różne konsekwencje. Ale jest to pewnego rodzaju alternatywa. Wspomniałem o Matejce, on jest ciekawy z tego względu, że on jak zaczyna jako malarz historyczny, to jest pod wpływem swojego mistrza, właściwie przyjaciela i mistrza, Józefa Szujskiego, takiego głównej postaci krakowskiej szkoły. Stąd pierwsze obrazy Matejki, poczynając od Stańczyka, aż po pierwszy obraz, po którym się stał sławny międzynarodowo, to znaczy Rejtan, to są obrazy szkoły krakowskiej, niesłychanie krytyczne. A później Matejko przechodzi na inną pozycję, przechodzi na pozycję jednak pocieszyciela, czyli takiego pokrzepiającego serca Polaków. No, jego przedostatni wielki obraz, czyli Konstytucja 3 maja, to jest to sławne uchwalenie Konstytucji 3 maja, to już jest zupełnie inny sposób patrzenia. To jest ten sposób patrzenia warszawski. I powiedziałbym, to są obrazy, które wiszą jeden koło drugiego. Na Zamku Królewskim, w sali Matejkowskiej. Z zupełnie innym treścią ideową.
Konstytucja 3 maja, jak wspominałem na początku, długo nie obowiązywała. Potem się zdarzyła Targowica, powstanie kościuszkowskie, no i wreszcie trzeci rozbiór Polski. A zatem konstytucja podzieliła naród.
No nie wiem, czy naród, to znaczy część elity.
Ówczesny naród.
Część elity tego narodu, możemy to interpretować narodu niekoniecznie w sensie dzisiejszym, ale narodu politycznego, czyli ludzi, którzy wypowiadali się jakoś aktywnie w polityce. No część tego narodu politycznego się na nią nie zgodziła, ale ja bym powiedział tak, no, że to jednak była mniejszość, która potrzebowała wsparcia z zewnątrz.
To rzeczywiście trudna sytuacja. Tak jak powiedziałem, zakończyło się to trzecim i ostatnim rozbiorem Polski. Ale panie profesorze, powrócę do tej sugestii, że Konstytucja 3 maja dawała niektórym grupom społecznym nowe uprawnienia, sytuowała inaczej ich pozycję w społeczeństwie, ale nie była wstępem do przebudowy społecznej, czego spodziewalibyśmy się w wyniku na przykład rewolucji przemysłowej, tego wszystkiego, co z zachodu jednak na ten wschód się rozprzestrzeniało.
No tak, to znaczy ja bym powiedział w ten sposób. Jeśli chodzi o przemiany społeczne, to tutaj ta konstytucja zapowiadała pewną bardzo istotną przemianę, która zachodziła wtedy w Europie, czy miała zajść właśnie, to znaczy zapowiadała odejście od społeczeństwa z urodzenia, czyli tego, prawda, hierarchizowanego urodzeniem, na rzecz społeczeństwa hierarchizowanego majątkiem. Bo proszę zwrócić uwagę, spośród szlachty ziemian, jest ten rozdział, prawda, w Konstytucji, drugi, szlachta ziemianie. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest tytuł tego artykułu. Szlachta ziemianie, nie szlachta gołota, ziemianie, ci, którzy posiadają. Szlachta ziemianie to są ci, którzy mają przywileje, którzy mają prawo uczestniczyć w sejmikach i uczestniczyć w życiu politycznym. Potem mamy mieszczan. O tych mieszczanach jest niedużo w kolejnym artykule Konstytucji, ale jest odwołanie do ustawy o miastach królewskich, a ustawa o miastach królewskich mówi, że mieszczanie mogą piastować urzędy, nabywać ziemię, mogą być nobilitowani. Czyli jak kupią ziemię, będą piastowali jakiś urząd, to po prostu zostaną nobilitowani. Mało tego. A z Sejmu na Sejm, a ta kadencja Sejmu jest dwuletnia, pewna ilość mieszczan ma być nobilitowana, czyli kto będzie nobilitowany? Elita mieszczańska, przecież wiadomo, nie wszyscy mieszkańcy miast, elita mieszczańska będzie nobilitowana, wejdą do szlachty. Wszystko się nazywa po staremu, szlachta, ale to już jest nowa treść, bo to jest ta elita, to są ci, którzy posiadają i to jest nowa budowa społeczeństwa. O chłopach w rozdziale 5 wiele nie ma. Właściwie powiedziałbym tak, jest jedna taka zapowiedź dalekodystansowa, to znaczy mówi, że jakby wprowadza, że chłopi są częścią narodu, nie politycznego, ale narodu, powiedziane jest. Nie tam, że jak to kiedyś wywodzono, że pochodzą od Chama, syna Noego, tego takiego, prawda, najgorszego syna Noego, i dlatego są inni, albo jak to wywodził Maciej Stryjkowski, że oni pochodzą z północy, gdzieś tam Skandynawii, gdzie mieszkają Lopi, tak on to pisze, a stąd nasi chłopi, prawda? Tak se zrymował to. Więc to nie są inni ludzie, są częścią narodu. Oczywiście ta zapowiedź jest taka, że ci, którzy mają pisemne umowy ze swoimi panami, mogą ich dochodzić w sądzie. Większość nie ma. Więc jeszcze, że to jest po prostu taka zapowiedź na przyszłość bardzo daleka. Ale co znaczy bardzo daleka? Już Kościuszko w sytuacji nadzwyczajnej, powstania oczywiście, wprowadza uniwersał połaniecki. Obniżenie pańszczyzny dla tych, którzy będą uczestniczyć o połowę, a ziemia dla tych, którzy będą uczestniczyć, a ziemi nie posiadają. To już jest krok do przodu, a potem przychodzi zaraz potem przecież, przychodzi Księstwo Warszawskie. Znosi się niewola. Artykuł 4 Konstytucji Księstwa Warszawskiego, 22 lipca 1807. Znosi się niewola, a jak się znosi niewola, to chłopi stają przed sądami. Stają przed sądami i to stają czasami przeciwko szlachcie. Sądzi ich sędzia. Sędzia, który jest szlachcicem oczywiście, albo mieszczańskiego pochodzenia, albo szlachcicem. Jeden z moich, no mogę powiedzieć, uczniów, a zajmował się tym. Zachowane są ze Śremu, są takie akta tych właśnie spraw, gdzie też chłopi występują. Chłopi przeciwko panom się tym zajmował. Mówi tak, że wyrokowanie było takie, że sędziowie starali się jakby nie dać pretekstu do tego, żeby chłopi nie odrabiali pańszczyzny, bo pańszczyzna jeszcze była. Ale z drugiej strony nierzadko rozstrzygali sprawy kontrowersyjne na korzyść chłopów. Czyli wydawałoby się, że ta zapowiedź gdzieś tam z Konstytucji 3 maja jest taka odległa, ale w końcu za kilkanaście lat to weszło w życie. Na krótko, ale weszło.
A zatem konstytucja tchnęła w społeczeństwo nowego ducha.
No tak, tylko że ten duch niestety został dość szybko zgaszony.
I brutalnie.
Tak bym to powiedział. Bo jednak to dojście jakby po podział Rzeczypospolitej między jednak no, trzy no, naprawdę konserwatywne monarchie, no był krokiem do tyłu. Zdecydowanie był krokiem do tyłu. Pan wspomniał jeszcze industrializację. No tutaj chciałem powiedzieć, że oczywiście industrializacja to jest przede wszystkim w tamtych czasach Anglia, która jest wyspą, jest sama w sobie, sama dla siebie bym powiedział. Potem Belgia, która idzie takim wzorem angielskim, stosunkowo szybko się industrializuje, dlatego że są zasoby, że rud żelaza, są zasoby węgla kamiennego, więc idzie dokładnie tą samą drogą. No a potem już Francja to tak powoli się industrializuje. Niemcy, późniejsze Niemcy oczywiście, też się industrializują dość powoli. No i siłą rzeczy ziemie polskie również dość powoli. I tak naprawdę zaczyna się próba takiej odgórnej modernizacji gospodarczej. Zaczyna się w okresie Królestwa Kongresowego, czyli no tak naprawdę w latach 20. XIX wieku.
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, jak wspomniałem, obowiązywała krótko, ale miała znakomity wpływ na przyszłość polskiego społeczeństwa.
Tak, zdecydowanie. I jeszcze jedna rzecz. Była symbolem, jak to Hugo Kołłątaj przyznał, że podobno kiedyś Jean-Jacques Rousseau napisał do niego w liście: jeżeli już nie możecie zrobić tak, by was nie pożarli, to przynajmniej zróbcie tak, aby was nie przetrawili. I Konstytucja 3 maja była jednym z elementów tych takich materiałów łatwopalnych, które temu baranowi włożył rycerz do pożarcia przez smoka. No i smok pożarł Rzeczpospolitą, trzy smoki, ale nie strawiły. W jakimś sensie także dzięki Konstytucji 3 maja i pamięci o niej.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj historyk, profesor Michał Kopczyński z Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Historii Polski. Jeszcze jednym, dwoma zdaniami o Muzeum Historii Polski.
No cóż, jest to muzeum, które no już od jakiegoś czasu powstaje. Na razie się jeszcze nie otworzyło, aczkolwiek miało już sporo wystaw. Także prowadzi działalność w internecie. Budynek będziemy mieli na Cytadeli otwarty, jak się zakłada, jesienią 2022 roku. Jak szybko to tylko będzie możliwe, tworzymy wystawę stałą, a wszystkich, którzy chcą obserwować, zapraszam na stronę muzeum www.muzhp.pl.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Lech Pilarski, do usłyszenia.